Dzień siódmy. Czas końca. Nieprzymuszająca miłość. Jako adwentyści dnia siódmego jesteśmy ludem z biblijnego proroctwa o czasach końca lub tego, co teologowie nazywają eschatologią. Po pierwsze, wierzymy, że ruch, którego jesteśmy częścią, został przepowiedziany w Piśmie Świętym. Po drugie, wierzymy, że żyjemy w ostatniej fazie historii ludzkości. Są to poważne stwierdzenia, które w zależności od sposobu ich przekazywania mogą rozjaśnić lub zaciemnić ludzkie umysły. Ellen White dostrzegała potencjalne niebezpieczeństwo, którego powinniśmy świadomie się wystrzegać, głosząc wydarzenia czasów końca. Świadomość krótkiego czasu, jaki nam pozostał, często staje się bodźcem do poszukiwania sprawiedliwości i przyjaźni z Chrystusem. Nie powinno być to naszą motywacją, ponieważ jest w tym cień samolubstwa. Czy to wizja strasznych wydarzeń Dnia Boga ma pobudzać nas do właściwych działań? Nie powinno tak być. Jezus jest atrakcyjny. Jest pełen miłości, miłosierdzia i współczucia. On chce zostać naszym przyjacielem. Bardzo wnikliwa uwaga, tak bardzo potrzebna ludowi powołanemu do głoszenia proroctw dotyczących czasów końca. Kaznodzieje nie powinni przedstawiać proroctw biblijnych w sposób, który wzbudza strach. Objawiając wydarzenie czasów końca, Bóg nie zamierzał nas przestraszyć, ale przygotować. Nie chciał nas odstraszyć, ale przyciągnąć. Nie chciał wzbudzić w nas trwogi, ale wytworzyć wewnętrzną nadzieję i pokój. Jeżeli próbuję pogodzić się z Bogiem, ponieważ zostało mi mało czasu i tak naprawdę Go nie znam ani nie kocham, działam jedynie pod wpływem instynktu samozachowawczego. Chociaż wydaje się, że służę Bogu, tak naprawdę działam dla własnej korzyści. Istnieje tylko jeden właściwy powód, dla którego powinniśmy służyć Panu. Jak napisała Ellen White, Jezus jest atrakcyjny. Jego miłość jest czynnikiem napędzającym, na którym mamy się koncentrować podczas głoszenia proroctw czasów końca. Gdy zwrócimy uwagę na przyciągający urok Jego charakteru, On poruszy nas od środka. Posłuchajcie, co powiedział król Dawid. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Psalm 27, wersety od 4 do 5. Zwróć uwagę, że Dawid nie skupia się tu na czasie niedoli, ale raczej na pięknie Bożego charakteru. Patrząc z jego perspektywy, dostrzegamy, że myśląc o czasie niedoli, odczuwa on raczej pewność niż strach. Na tym polega zdrowe podejście do czasu ucisku i wszystkich wydarzeń czasu końca. Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy nasze nastawienie współgra ze stosunkiem Dawida do Boga? Czy jesteśmy zauroczeni pięknem Bożego charakteru? Jeżeli nie, to naszym głównym priorytetem powinno stać się poznanie Bożej miłości w tak prawdziwej i czystej odsłonie, że w jednej chwili zakochamy się w naszym niesamowitym Stworzycielu. Bez perspektywy takiego doświadczenia, wydarzenia ostatnich dni mogą w naszych delikatnych sercach wzbudzać jedynie strach. Jeżeli pozwolimy wydarzeniom czasów końca przesłonić nam Jezusa, nie ma możliwości, abyśmy poprawnie je zinterpretowali. Takie działanie nieuchronnie zaburzy nasze eschatologiczne zrozumienie, które stanie się jedynie zlepkiem napędzanych strachem spekulacji i fałszywych alarmów, mających na celu zainteresowanie ludzi przepowiedniami, zamiast poszukiwania w Chrystusie poczucia bezpieczeństwa. Obsesja na punkcie wydarzeń czasów końca nieuchronnie rozwinie niezdrową chęć zdemaskowania złoczyńców, spowoduje wyolbrzymianie niebezpieczeństwa i wzbudzi w ludziach niepewność przetrwania czasu ucisku. Eschatologia stanowi kluczową część naszego poselstwa. To oczywiste. Podobnie jednak jak wszystkie nasze nauki, zgadza się z Bożym zamysłem jedynie wtedy, gdy traktujemy ją jak okno, przez które możemy dostrzec Bożą miłość. Spróbujmy więc w ten sposób spojrzeć na wydarzenia czasów końca i zobaczmy, co odkryjemy. Podstawowa dynamika wydarzeń czasów końca. Naszą eschatologiczną podróż rozpoczniemy od prostego pytania. Jaka jest podstawowa dynamika, której możemy się spodziewać w końcowych wydarzeniach historii ludzkości? Jezus daje nam odpowiedź w Ewangelii Jana w 16 rozdziale w wersetach od 1 do 4. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem. Wow! Nie przegapcie tego, co mówi tutaj Jezus, ponieważ ma to ogromne znaczenie. W gruncie rzeczy oznacza to, tak będzie wyglądał koniec świata. Będą tacy, w których obraz Boga wywoła chęć zabijania w Jego imieniu. Ich teologiczne zrozumienie będzie popierać użycie siły. Rozpoczną masowe prześladowania, jednocześnie wyobrażając sobie, że robiąc to, służą Bogu. Gdyby znali Boga takim, jakim naprawdę jest, nigdy nie używaliby przemocy w Jego imieniu. Rozumiecie to powiązanie, prawda? Oznacza to, że podstawową kwestię, jaką musimy poruszyć, stanowi znajdujący się w naszych sercach obraz Bożego charakteru. Oznacza to również, że poselstwem, które z pasją powinniśmy zwiastować światu, powinno być wierne objawienie Bożego charakteru. Dlaczego? Ponieważ, według Jezusa, my, ludzie, mamy skłonność do takiej interpretacji Bożego charakteru, która pozwoli nam usprawiedliwiać użycie przymusu w Jego imieniu. W rzeczy samej jest to ciągle przewijająca się tendencja teologiczna, która zdominowała historię ludzkości i spowodowała ogrom przemocy charakterystyczny dla mrocznych dziejów naszego świata. W pogańskiej starożytności ludzie wierzyli, że Bóg wymagał ich cierpienia, aby złagodzić swój gniew. Czasem oznaczało to okaleczanie się, czasem wykonywanie poleceń określonych przez przywódców religijnych, czasem pójście na wojnę w imieniu Boga, a czasem złożenie ofiary z ludzi. Możemy nazwać to teologią przebłagania. Podstawowa zasada jest bardzo prosta, a jednocześnie strasznie mroczna. Zasadnicza Boża postawa w stosunku do ludzi polega na potępieniu i gniewie, a On dotyka nas niszczącymi wyrokami, o ile nie złożymy Mu jakiejś ofiary, żeby Go obłaskawić. Próba przebłagania może przyjąć formę osobistych czynów pokuty, emocjonalnych aktów uniżenia, fizycznego okaleczania się, ofiarowania pieniędzy Kościołowi lub spełniania uczynków określonych przez system religijnych wymogów. Może to również przyjąć formę krucjaty i ataku na kozła ofiarnego, w którym jakaś osoba lub grupa staje się składaną Bogu ofiarą. Jednakże Bóg Biblii, jeden, jedyny prawdziwy Bóg, wyraźnie powiedział starożytnemu Izraelowi, że nie jest Bogiem, którego trzeba obłaskawiać. Opuścili bowiem mnie i zbezcześcili to miejsce, paląc kadzidła obcym bogom, których nie znali ani oni, ani ich przodkowie, ani królowie judzcy, i napełnili to miejsce krwią niewinnych. Zbudowali nadto wyżyny Baalowi, by palić swoich synów w ogniu jako ofiary dla Baala, czego nie nakazałem ani nie poleciłem i co nie przyszło mi nawet na myśl. Księga Jeremiasza, rozdział 19, wersety od 4 do 5 w przekładzie Biblii Tysiąclecia. Zwróćcie uwagę na ostatnie wyrażenie. Nie przyszło mi nawet na myśl. Teologia przebłagania jest kompletnie obca Bożej naturze, ale głęboko zakorzeniona w ludzkiej psychice, ponieważ stanowi naturalny wytwór naszej winy. Nasze poczucie wstydu sprawia, że odczytujemy złe rzeczy, które nas spotykają, jako bezwzględne kary Boże, co w konsekwencji wywołuje w nas chęć zdobycia Bożej przychylności poprzez składanie Mu różnego rodzaju ofiar. Przemyślcie to bardzo głęboko, bo czeka nas wielkie objawienie w kwestiach związanych z rozwojem ostatecznych wydarzeń. W rzeczywistości Jezus został ukrzyżowany przez religijnych ludzi, którzy wyobrażali sobie, że Bóg zbawia z uczynków i daje się przebłagać. Przywódcy religijni zdali sobie sprawę, że tracą kontrolę nad ludźmi na rzecz Jezusa. Patrząc przez pryzmat Boga, którego trzeba obłaskawiać, podjęli skalkulowaną, pragmatyczną decyzję, która wynikała z zaburzonego obrazu Boga. Lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 50. W ich wyobrażeniu uśmiercenie Jezusa miało odwrócić zbliżającą się katastrofę. Podobnie według Jezusa ostateczna kampania prześladowcza w historii ludzkości będzie napędzana zniekształconym obrazem Boga, który pozwoli prześladowcom na uzasadnienie wykorzystania środków przymusu polityczno-religijnego systemu do tego, aby służyć Bogu. Jezus wyjaśnił, co się dzieje, gdy ludzie próbują przymuszać innych w imię Boga. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Innymi słowy, poznanie Boga takiego, jakim jest, wyklucza użycie przymusu w Jego imieniu. Niesamowite. Teraz rozumiemy, na czym polega podstawowy problem, który będzie napędzał wydarzenia czasów końca historii ludzkości. Gdy świat ostatecznie podzieli się na prześladujących i prześladowanych, każdy będzie postępował według własnego wyobrażenia Boga. Idźmy jednak jeszcze dalej. Inny rodzaj władzy. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus wymienił znaki czasów końca. W wierszu 14 podał ostatni i najbardziej wyraźny znak ze wszystkich. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Użył tutaj bardzo konkretnego i znanego ludziom swoich czasów języka. Stosując słowo tłumaczone jako Ewangelia, czyli grecki wyraz euangelion, wykorzystał powszechne wyobrażenie dotyczące militarnego zwycięstwa. Kiedy starożytne imperium wygrywało wojnę dzięki siłom zbrojnym, aby obwieścić dobrą nowinę o zwycięstwie, używano słowa euangelion. Jezus celowo zmienił znaczenie słowa powszechnie odnoszącego się do militarnego zwycięstwa, aby zasygnalizować nadejście nowego królestwa opartego na nowym rodzaju władzy. Jego królestwo nie jest podobne do żadnego innego. Całkowicie różni się od struktur władzy naszego świata. Jezus przyszedł na naszą ziemię i w oparciu o zasadę nieprzymuszającej miłości założył swój Kościół. W typowym dla jego czasów języku nazwał dynamikę relacji w jego królestwie agape. Opisując końcowy wynik działania tej zasady, Jezus powiedział: albowiem Bóg umiłował, agapao, świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. Dawanie najlepiej definiuje Boży sposób istnienia. Na krzyżu Bóg dał samego siebie, ponosząc nawet cierpienie i śmierć po to, aby pokazać swoją miłość do nas i ta właśnie miłość jest mocą, jedyną mocą, której używa, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Krzyż pokazuje, że Bóg jest zainteresowany przyciąganiem ludzi do siebie jedynie mocą swojej atrakcyjnej miłości. Z drugiej strony nie jest w ogóle zainteresowany wynikającą z przymusu uległością. Jezus stosował zasadę nieprzymuszającej miłości ogólnie w relacjach międzyludzkich, a szczególnie w relacjach w Kościele. Przyjrzyjcie się Ewangelii Mateusza, rozdział 20, wersety od 25 do 28. Wiecie, że książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Jezus chciał, aby tak wyglądał i działał Kościół. Chciał, żeby za Jego pośrednictwem świat zobaczył prawdziwy charakter Boga. Jezus zdecydowanie opowiada się za wolnością i przeciwko przemocy. Jego życie, śmierć i nauczanie zapoczątkowały system relacji międzyludzkich oparty raczej na zasadzie podlegania niż rządzenia. Jego królestwo stanowczo występuje przeciwko wywieraniu teologicznego, emocjonalnego czy społecznego przymusu na ludziach w sprawach dotyczących ich osobistego związku z Bogiem. Gdy Jezus założył swój Kościół w oparciu o regułę miłości i wolności, a potem odszedł z tego świata, Jego uczniowie rozgłaszali Jego osobliwe i wywrócone do góry nogami królestwo na dwa sposoby. A. Głosząc Ewangelię, czy też dobrą nowinę o Bożej nieprzymuszającej miłości jako jedynej podstawie związku człowieka z Bogiem i b. wyżywając jego miłość w Kościele, jako społeczności opartej na przymierzu, co oznaczało, że mężczyźni i kobiety stawali się jego częścią jedynie w wyniku dobrowolnej odpowiedzi na Bożą miłość. Kościół nie miał być społecznym systemem narzucającym swe wierzenia przy wykorzystaniu prawa, ale raczej systemem przymierza, który przedstawia pociągające piękno Bożego charakteru jako zaproszenie, na które każdy może odpowiedzieć tak lub nie. Gdy zrozumiemy, że nieprzymuszająca miłość stanowi podstawową regułę Ewangelii, bez żadnych wątpliwości stwierdzimy, że każdy polityczny i religijny system, który próbuje użyć przymusu w imieniu Chrystusa, w rzeczywistości występuje przeciwko niemu. A to prowadzi nas do proroctw Daniela i Księgi Objawienia. Daniel i Objawienie. Księga Daniela i Objawienie przedstawiają historię Jezusa, który zwyciężył zwiedzenie i siłę prawdą i miłością. W tym leży sedno proroctw biblijnych. Jeżeli je przegapimy, stracimy cały wątek. Rozłóżmy to na części pierwsze. Daniel przedstawia nam szereg imperiów światowych. Każde z nich stara się zdobyć przewagę dzięki metodom siłowym i każde nieuchronnie upada, pokonywane przez swego następcę. Daniel opisuje to koło przemocy, zwyciężającej przemoc, w swojej księdze w rozdziale 8, wersetach od 4 do 9. Biblia Tysiąclecia. Ujrzałem barana bodącego rogami ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie mogło mu sprostać, ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał i stawał się wielki. Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg między oczami. Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego widziałem stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. Zobaczyłem, jak on, zbliżywszy się do barana, rozzłościł się na niego i uderzył barana i złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego mocy. Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne, ku czterem stronom świata. Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. Zwróć uwagę na podkreślane przez Daniela natężenie samowywyższenia. Wielki, niezmierny, nadmierny. Zwróćcie również uwagę na język siły i przemocy. Z całą swą złością rzucił się, rozzłościł się, uderzył, powalił go na ziemię, podeptał go nogami. Każde królestwo zdobywa poprzednie w wyniku przemocy. Opisując ostatnie królestwo w tym proroczym układzie sił, Daniel mówi w wierszach 24-25. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia. I szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu i zniszczy możnych i lud świętych. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie. Będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Podobnie jak w przypadku poprzednich królestw, zniszczenie i oszustwo to środki, dzięki którym to mocarstwo się wywyższa. Prorok pokazuje nam jednak coś nowego i zupełnie innego. Ten potężny system podbija wszystko, co stoi na jego drodze, aż powstaje przeciwko księciu książąt, czyli Mesjaszowi. W Jezusie samo uwielbienie trafiło na godnego przeciwnika, ale nie w taki sposób, jaki mogłoby się nam wydawać. Gdy to królestwo występuje przeciwko Jezusowi, Daniel mówi, że zostanie zmiażdżone bez udziału ludzkiej ręki. Innymi słowy, Jezus nie podbija według tych samych zasad, którymi rządzą się ludzkie struktury władzy. On działa według reguł zupełnie przeciwnych tym, które stosują królestwa tego świata. One używają oszustwa i siły. Jego bronią jest prawda w miłości. W rozdziale 9 Daniel podaje bardziej szczegółowy i naprawdę zdumiewający opis drogi Mesjasza do zwycięstwa. Zwróć uwagę na wiersz 26 i 27, Biblia Tysiąclecia. Pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie dla niego. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. Jest to proroctwo zapowiadające śmierć Jezusa, który poświęcił samego siebie. Jedyny prawdziwy król świata dobrowolnie oddał swoje życie na Golgocie i zrobił tego dla siebie. To naprawdę wspaniałe i ważne przesłanie. Daniel chce, abyśmy zrozumieli, że król Jezus posługuje się innym rodzajem władzy. On poszedł na krzyż za swoich wrogów, za nas wszystkich, zbuntowanych, upadłych ludzi. Pozwolił nam dać upust swej nienawiści do Niego i pomimo wszystko nas kochał. Proroctwo to spełniło się, kiedy bez walki oddał się pod połączoną władzę Kościoła i państwa. Religijny system judaizmu i polityczna władza Rzymu zjednoczyły się, aby zabić Jezusa. Zdumiewające jest, że został ukrzyżowany przez sprzymierzenie Kościoła z państwem. Niesamowite jest to, że jako Bóg w rzeczywistości był od nich potężniejszy, a jednak poddał się ich przemocy. W Ewangelii Jana w rozdziale 10, wersecie 18 Jezus mówi: Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. W Chrystusie mamy przed sobą Króla Wszechświata, podbijającego królestwa naszego świata. W jaki sposób tego dokonuje? Składając się w ofierze naszej nienawiści i wściekłości. Ludzka natura i wszystkie królestwa naszego świata działają według instynktu samozachowawczego, bez względu na koszty. Zabić albo być zabitym. Wet za wet. Cios za cios. Jeśli ty mnie uderzysz, ja ci oddam. Wygrywa najsilniejszy. Jezus wkracza w ten system ciągłej przemocy i robi coś zupełnie przeciwnego i niezgodnego z ludzką naturą. Okazuje miłość w obliczu zła. Piotr wyjaśnia to w pierwszym swoim liście w rozdziale 2, w wersecie 23 i 24. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Jedynie miłość do wrogów może zniszczyć wrogość i dać początek nowemu związkowi. Na tym właśnie polega uleczający geniusz krzyża. W Jezusie objawiona została miłość, która nie może zostać pokonana przez nienawiść i przemoc. Wszystkie siły przeciwne miłości zostają zdruzgotane przez Jego miłość. Bez względu na to, co Mu zrobimy, On nigdy nie przestanie nas kochać. Gdy ścieramy się z Bożą miłością, napotykamy na coś potężniejszego niż siła. Możemy złościć się na Niego do woli, ale to Go nie złamie. Gdy nasze pięści już krwawią i dostajemy zadyszki, On jedynie patrzy z przebaczeniem w nasze przepełnione złością oczy, dopóki albo zostaniemy obezwładnieni Jego miłością, albo otwarcie się jej sprzeciwimy. To jest sedno przesłania proroctw Daniela. Gdy przechodzimy do Księgi Objawienia, zauważamy, że historia się powtarza. Miłość zwycięża zło. Jan rozpoczyna swoją księgę, mówiąc nam, że jej główny bohater zbawia, stosując zasadę poświęcającej się miłości. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Apokalipsa, rozdział 1, wersety od 4 do 6. Jan chce, abyśmy zrozumieli, że Jezus nie jest podobny do żadnego innego króla. Podstawę Jego panowania stanowi fakt, że oddał za nas swoje życie. Staje się to bardziej zrozumiałe, gdy przeczytamy Janowy opis tego, co dzieje się w sali tronowej Wszechświata. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. A to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Apokalipsa, 5 rozdział, wersety od 6 do 7. Teraz zwróć uwagę na wiersze od 11 do 13. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wielkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Jezus jest w centrum uwagi i chwały właśnie dlatego, że oddał za nas swoje życie. Właśnie na tle tego zwycięstwa odniesionego poprzez poświęcenie samego siebie, objawienie pokazuje nam ostatnie wydarzenia historii. Jan ostrzega, że w przeciwieństwie do tego, który zbawia i rządzi mocą nieprzymuszającej miłości, ogromny smok, ten wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, rozpocznie walkę z Jezusem i jego naśladowcami. Apokalipsa, rozdział 12, werset 9. Kulminacyjna scena tego konfliktu została przedstawiona w Apokalipsie w rozdziale 12 i wersecie 11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Przesłanie jest jasne. Naśladowcy Jezusa pokonają siły szatańskiego systemu prześladowań w czasach końca, reagując miłością Chrystusową zamiast odwetem. W historii Jezusa prawdziwi zwycięzcy wygrywają przez porażkę, ponieważ pokojowa miłość stanowi tajny klucz do prawdziwego podboju. Miłość, która nie odpłaca złem za zło. Miłość, która poddaje się przemocy zamiast się do niej uciekać. Miłość, która prędzej umrze, niż znienawidzi nienawidzących. Nienawiść i przemoc wywołuje taką samą reakcję. Gwałt rodzi gwałt. Dopóki na każdy akt przemocy odpowiada się większą przemocą, to błędne koło nigdy nie zostanie przerwane, a może doprowadzić jedynie do wyniszczenia obu stron konfliktu. W 13 rozdziale Księgi Objawienia spotykamy zwierzę wychodzące z morza i zwierzę wychodzące z ziemi, rzymski katolicyzm i protestancką Amerykę. Proroctwo ostrzega nas, że te dwie moce w końcu się połączą, aby wymusić na świecie znamie zwierzęcia. Zostaną nadane prawa dotyczące praktyk religijnych, które w imieniu Boga stosować będą przymus sumienia. Wolność religijna zostanie w końcu odebrana, a zwierzę wyglądające jak baranek będzie mówiło jak smok. Protestancka Ameryka stanie się politycznym napędem, który spowoduje światowy kryzys sumienia i charakteru jednostki. Ten system zarządzi, że nikt nie może kupować ani sprzedawać. Jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia, werset 17. Innymi słowy, wykorzysta swoją potęgę ekonomiczną przeciwko tym, którzy będą się mu opierać. W objawieniu pokazane są dwa rodzaje władzy. Władza baranka i władza smoka. Władza, której używa szatan i ziemskie systemy, które podążają za jego przywództwem, jest władzą przemocy. Jej zupełnym przeciwieństwem jest władza, którą posługuje się Jezus, czyli poświęcająca się miłość. Miłość kontra przemoc. Tak wygląda w skrócie historia Daniela i objawienia. A jeśli tak się sprawy mają, zasadnicze pytanie, które dźwięczy w każdym sercu, brzmi: czy ty i ja naprawdę znamy Jezusa jako prawdziwe objawienie Bożego charakteru? Podczas ostatnich wydarzeń naszej historii każdy z nas będzie zachowywał się zgodnie ze swoim wyobrażeniem Boga. Każdy z nas zdecyduje, czy stanąć po stronie tych, którzy w imię własnego bezpieczeństwa gwałcą prawa wolności religijnej, czy wiernie stanąć w obronie sumienia w harmonii z Bożą nieprzymuszającą miłością. I właśnie wtedy nastąpi koniec świata.